Chwała Bogu, bracia i siostry. Dziękujemy Bogu, że w łasce swojej mógł nas zgromadzić na tym miejscu, tutaj w kaplicy w Międzylesiu. Dawno się już nie widzieliśmy, a jeszcze troszkę czasu musi minąć, zanim się fizycznie zobaczymy. Ale Bóg nas wszystkim czuwa, wszystko kontroluje i nie ma nic, co mogło się wymknąć z Jego woli, z Jego prowadzenia. Takiemu wspaniałemu Bogu służymy, takiego Boga uwielbiamy i dziękujemy Mu za wszystko, co czyni w naszym życiu. Bo wszystko to jest dobre, właściwe i słuszne. I wszystko to służy naszemu dobru, bo jak mówi Słowo Pańskie, Bóg jest dobry. Teraz skuńmy głowę, będziemy się modlić. Poprosimy naszego Pana, by błogosławił nas, kiedy będziemy słuchać Jego Słowa. Skłońmy głowę, bracie, siostry, chwała Ci Boże, nasz chwała Ci Panie, dziękujemy Ci Boże za ten wspaniały dzień, za ten słoneczny dzień, za tą przepiękną pogodę. Dziękujemy Ci Panie za to, że zgromadziłeś się na tym miejscu, abyśmy mogli słuchać Twojego wspaniałego, cudownego, żywego słowa. Dziękujemy Ci Panie, prosimy Cię, abyś pobłogosławił nas, abyś nas namaścił, abyś namaścił usta i serce głoszącego, aby głosił całkowite i tylko i wyłącznie Twoje słowo. Słowo namaszczone, Panie. Prosimy Cię, abyś namaścił, Boże. Abyś namaścił słowa, które wyjdą z ust głoszącego, ale też namaścił wszystkich słuchających, którzy pragną usłyszeć Twój głos, pragną usłyszeć słowa, które płyną z Twojego serca, które nas budują, które nas przemieniają, które sprawiają, że cały czas jesteśmy każdego dnia coraz bliżej Ciebie, bo coraz bardziej nasze życie jest święte. Dzięki Tobie, Boże, nasz wspaniały. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo. Chwała Ci po wieki wieków. Amen. Będziemy rozważać fragment, bracia i siostry, zapisany w pierwszym liście Pawła, apostoła do Koryntian, rozdział pierwszy. Pierwszy cały rozdział, od pierwszego wiersza do wiersza 31. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy cały rozdział. Paweł powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. Tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana, poza tym nie wiem, czy kogoś innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych, według ciała niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. A przy tym człowiek nie chełpi się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Widzimy w tym rozdziale Paweł pisze list do zboru w Koryncie, do zboru w większości składającego się z Greków, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa. I Paweł na początku tego już rozdziału zaczyna ich chwalić. Zaczyna ich chwalić za to, co już osiągnęli, zaczyna ich chwalić za to, że taki duchowy poziom już mają, mają wszystkie dary, które Bóg ma do zaoferowania swoim dzieciom. Ale zauważmy, że Bóg chwali ich za to, co mają, a co nie jest ich zasługą, że to mają. Czytamy od wiersza 4. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Paweł dziękuję za łaskę Koryntianom, która wam jest dana. A łaska, wiadomo, nie pochodzi od zabiegów człowieka, pochodzi od Boga. Paweł jakby dziękuję Bogu za nich, za łaskę, czyli za coś, czego otrzymali, a co nie zależało od nich. Czytamy, że zostali ubogaceni dzięki tej łasce we wszystko, we wszelkie słowo, wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo w Chrystusie zostało utwierdzone w nich. Czytamy, iż nie brak im żadnego daru łaski. Wszystko, Paweł mówi tutaj o tym, co oni posiadają, czym są ubogaceni, ale dziękuję im, jakby nie dziękuję Bogu. Tutaj czytamy, że Paweł na początku chwali ich i mówi, że są dobrymi ludźmi, wspaniałymi ludźmi, ludźmi chrystusowymi, ale potem zaczyna ich jakby ganić i mówi, doszły mi słuchy, że są więc wami rozłamy. Pamiętajcie, abyście wszyscy byli jednomyślni, abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Ciężko w tak dużym zgromadzeniu być jednomyślnym w myślach i jednomyślnym w zdaniu. Paweł mówi, słyszę, że jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi Apolosowy, ja Kafasowy, a ja Chrystusowy. Zbór ma tyle osób i jedni lubią, jak Paweł głosi, jak Apollos głosi. Tak jakbyśmy dzisiaj w zborze powiedzieli, no, kto dzisiaj głosi słowo? No, brat Marcin. O, tak, brat Marcin wspaniale głosi słowo. A drugi brat ze zboru odzywa się, nie, ja wolę, jak brat Krzysztof Michalow głosi słowo, czy brat pastor Piotr głosi słowo. Jakoś nie trawię tego, w jaki sposób Marcin głosi. A trzeci odzywa się, ja wolę, jak Robert głosi. Pastor głosi tak powoli, tak jakoś. Ja lubię tak bać takim ogniem, a pastor tak statecznie głosi. Jest to namaszczone, ale są różne zdania i potem każdy się upiera przy swoim zdaniu, przy swoim sposobie myślenia. A co jest najważniejsze? Najważniejsze jest namaszczenie, które zostaje przekazywane. Paweł mówi, bądźcie jednomyślni, bądźcie zespoleni jednością myśli, jednością zdania. Bądźcie, jak Paweł mówi pod koniec jednego z rozdziałów listu do Koryntian, bądźcie myśli Chrystusowej. A co to jest być w myśli Chrystusowej? To jest to, aby nacisk kłaść na to, co wydawało się najważniejsze dla Jezusa. To dla nas ma być najważniejsze. I Paweł miał takie same myślenie. Nieważne, czy ja głoszę, nieważne, jakim językiem głoszę, ważne, że w moim głoszeniu jest widoczna moc Jezusa Chrystusa. Moc Jezusa Chrystusa. Jak Paweł mówi w 17 wierszu, nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I teraz słuchajmy, i to nie w mądrości mowy, choć Paweł był mądry, był ukształcony, mógł taki wykład tutaj wyłożyć, że ludzie by tylko usta pootwierali, ze zdziwienia, jaka to wspaniała mowa, no jaka elokwencja, jaki sposób budowy zdania, jaka wiedza. Ale Paweł mówi, to nie mam nie głosić mądrości mowy. Dlaczego? Aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. I Paweł zarzucał Koryntianom, że kiedy są rozłamy między nimi, kiedy nie ma w nich jedności, kiedy są jakby konflikty o takie drobne sprawy, że jeden jest zwolennikiem Pawła, drugi jest zwolennikiem Apolosa, a trzeci zwolennikiem Piotra, a inni tylko wierzą Chrystusowi. To nie chodzi o ludzi, chodzi przede wszystkim o Chrystusa. I zauważmy, dalej od 18 wiersza czytamy taką rzecz. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienie, jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu. W jaki sposób? O jakiej tu mowie chodzi? Mowa o krzyżu. Krzyżu jako czymś takim pogardliwym, czymś takim słabym, czymś takim hańbiącym? Czy mówimy o krzyżu, który jest symbolem zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, zwycięstwa Chrystusa nad szatanem? Kogo nie zapytamy, każdy ma inne zdanie o krzyżu. Kogo nie zapytamy, każdy ma inne zdanie o krzyżu. Śmierć na krzyżu kojarzyła się wyłącznie dla ludzi zwykłych z czymś podłym i wstydliwym, bo krzyżowano przestępców. To była najbardziej haniebna śmierć w tamtych czasach. Rzymianie krzyżowali najbardziej niebezpiecznych przestępców, najbardziej groźnych przestępców. I śmierć na krzyżu kojarzyła się wyłącznie z czymś podłym i wstydliwym. I przedstawianie zbawienia osiągalnego wyłącznie dzięki cierpieniom i śmierci ukrzyżowanego człowieka mogą u ludzi wywołać jedynie uczucie czystej pogardy. Jezus mówił, kiedy był na ziemi, mówił, słuchajcie, trzykrotnie mówił do uczniów, słuchajcie, niedługo Syn Boży będzie męczony i będzie ukrzyżowany, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Wstanie jako zwycięzca, jako ten, który pokonał śmierć, pokonał szatana, pokonał grzech. Wziął grzech ludzi na swoje barki i z tymi grzechami poszedł na krzyż. I zauważmy, w tamtym czasie ludzie dzielili się na dwie grupy. Na Żydów, ortodoksyjnych Żydów, którzy znali zakon, i na Greków, czyli pogan. Grecy byli ludźmi kochającymi mądrość. Pamiętacie, w Ewangelii przyszli Grecy do jednego z uczniów Jezusa i mówiąc, chcemy widzieć Jezusa. Po co chcieli go widzieć? Chcieli, aby któregoś z nich uzdrowił? Chcieli, aby któregoś z nich nauczył? Nie, chcieli po prostu porozmawiać o jakichś wątkach filozoficznych, chcieli może z nim się posprzeczać, chcieli posłuchać, jakie ma argumenty w jakiejś tam sprawie. Jezus nie chciał w to wchodzić. Nawet nie spotkał się z nimi. Unikał spotkania z nimi. Grecy byli ludźmi kochającymi mądrość. Tyle dosłownie oznacza słowo filozof. Natomiast Ewangelia nie zawierała w sobie nic, co mogło zaspokoić ich żądzę wiedzy. Ewangelia była czymś obrzydliwym dla ludzkiej mądrości. Zostało to przepowiedziane przez Izajasza w 29 rozdziale, wiersz 14. Dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, mówi Pan. Cudownie i dziwnie. I zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Bóg lubi realizować swoje plany w sposób, który ludziom może się wydawać głupi. Bardzo często używa metod, które wyśmialiby mądrzy ludzie. A jednak te metody osiągają pożądane rezultaty w najmniejszych szczegółach i są niezrównanie skuteczne, bo Bóg używa do tego swojej mocy. Bóg używa do tego swojej mocy. 21 wierszu czytamy, skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie, głupie głoszenie słowa. Głupie głoszenie słowa. Zobaczmy, ludzie nawet wierzący, kiedy chcą posłuchać Słowa Bożego, czym się kierują? Odpalają YouTube najprawdopodobniej i szukają, o, ten głosi tak spektakularnie, taka moc, a jeszcze jak rękę wyciągnie, cała sala upadnie, albo są ludzie uzdrawiani. Pamiętam, słyszałem kiedyś takiego wierzącego brata w Chrystusie, który tutaj w Białej już nie mieszka, kiedy z nim rozmawiałem i mówił o jednym z pastorów amerykańskich. No, ten brat, no jakoś tak słabo mi odpowiada, ja nie słucham jego kazań, no bo on tylko głosi, no, no żadnych cudów nie ma, rąk na nikogo nie wkłada, tylko głosi, to jakoś tak słabo, on jest tylko kaznodzieją. A jego ojciec, który był prorokiem, znanym prorokiem, tyle książek napisał, w takiej mocy działał i są filmy wideo na YouTubie, w takiej mocy działał, to tak, to on tak. Ale gdy ojciec odszedł do Pana, jego syn objął po nim pastorowanie w zborze, no to jak go to wszystko jakby stanęło. Ładnie powiedział, on jest tylko, w cudzysłowie, tylko kaznodzieją. A Jezus kim był? Jezus był kaznodzieją. Czynił cuda, ale to było w Ewangeliach bardzo rzadko opisane. Z reguły głosił Jezus słowo z mocą, kiedy faryzeusze wysłali ludzi, aby schwytali Jezusa, i ci ludzie byli zafascynowani, byli zszokowani językiem, w jaki Jezus przemawiał. I kiedy wrócili do faryzeuszy z powrotem, ci myśleli, że oni przyprowadzą Jezusa i pytają się faryzeusze swoich tych wysłanników, swoich sług, dlaczego go nie przyprowadziliście? A oni odpowiadają, nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał, jak ten człowiek przemawia. Zobaczyli, jaka moc idzie w tym słowie. Jaka moc idzie w tym słowie. Kiedy człowiek słyszy Ewangelię, powinien przede wszystkim modlić się do Boga, aby Duch Święty dał nam moc, abyśmy mogli zrozumieć to, co Bóg chce nam przekazać. Często Jezus mówi w podobieństwach, często mówił w jakichś obrazach do swoich uczniów, do wszystkich tych, co Go słuchali. I ludzie nie rozumieli tego słowa. Ale potem Jezus im wyjaśnił, Jezus im wyjaśnił. Kiedy Jezus powiedział, odejdę z tego świata i po mnie przyjdzie wasz nowy przewodnik, wasz ten, który was poprowadzi, przyjaciel, pocieszyciel, jak mówi Słowo Boże, Duch Święty, on wyjaśni wam wszystko, przypomni wam wszystko to, co ja wam mówiłem. Przypomni wam to wszystko, co ja wam mówiłem. I dalej w Ewangelii Mateusza czytamy, w 11 rozdziale wierszu od 25 i 26. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł, błogosławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. I podobny fragment jest w Ewangelii Łukasza, 10 rozdziale 21-22. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn. Ten, komu Syn zechce to objawić. I dalej ostatni fragment z podobnego jakby tematu Ewangelia Jana, 12 rozdział, wiersze 37-40. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział, Panie, któż uwierzył wieści naszej, o komu objawiły się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. Zauważmy, Jezus głosił tyle nauki, Jezus czynił tyle cudów wśród nich, tyle rzeczy spektakularnych i mówił tyle słów, na których nie potrafili znaleźć odpowiedzi, gdy o coś ich pytał, nie potrafili jakby sprostać duchowi, z którego natchnienia Jezus przemawiał, bo oni mieli wyrabiane zdanie już o nim. Kiedy Jezus pojawia się na tym świecie i zaczyna głosić o Zbawicielu, że przyszło zbawienie do narodu izraelskiego, Żydzi na to nie zwracali uwagi, bo oni oczekiwali rzeczywiście Mesjasza, ale oczekiwali człowieka innego niż ten, który był w osobie, którym był Jezus. Oczekiwali czego innego. Oni oczekiwali kogoś, kto przyjdzie w wielkiej mocy, jak czytamy w objawieniu Jana, na wielkim koniu, jako zwycięzca, jako ten, który będzie zwyciężał, taki wielki dowódca wielkiego wojska, który uwolni Żydów od niewoli rzymskiej, który uwolni Żydów i ukróci te wielosetletnie upokarzanie narodu izraelskiego i gnębienie. A tu przyszedł człowiek, który urodził się w stajence, który mieszkał w mieście Nazaret, które miało bardzo złą reputację. Nawet Emanuel mówił o Jezusie: Jezus z Nazaretu, a czy z Nazaretu może być coś dobrego? Miasto miało to wątpliwą reputację. A mimo to stamtąd wyszedł Jezus i zaczął głosić Ewangelię. I Żydzi nie potrafili strawić tego, bo patrzyli nie na to, co Jezus głosił, jako: o, to są słowa od Boga, posłuchajmy tego, rozważmy to, tylko patrzyli na Jezusa i patrzyli na Jego naukę, którą głosił, z perspektywy, kim był Jezus, jak On wyglądał, z perspektywy Jego pochodzenia. Zarzucali Jezusowi, że był z nieprawego łoża, no bo zanim Maria wyszła za Józefa, zaszła już w ciążę. To było dla nich takie nie do przyjęcia. Zauważmy, kiedy Jezus spotkał Żydów, kiedy zawsze z Nim rozmawiał, Żydzi czego się domagali, kiedy Jezus głosił im słowo? Domagali się znaków, które Jezus miał czynić, żeby Żydzi uwierzyli w Niego, żeby Żydzi przyjęli Go. Jezus unikał takiej popularności. Żydzi domagali się znaków. Takie było ich nastawienie do nowego objawienia. Wierzyli w nie, jeśli pokazać im jakiś znak. Kiedy Jezus wypędził przekupniów ze świątyni, kiedy wyrzucił owce i tamte stoły wekslarzy powywracał, pieniądze rozsypał i mówił: nie czyńcie z domu mego targowiska. Żydzi powiedzieli do Niego: jaki znak pokażesz nam, że Ci to wolno czynić? Jaki znak pokażesz nam? W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, wierszu 1 czytamy: przystąpili do Niego faryzeusze i saduceusze, kusząc Go, prosili Go, żeby im pokazał znak z nieba. Prosili Go, aby pokazał im znak. Bo jeśli znaku nie pokaże, nie uwierzą w Niego. Daremne Jego mówienie, daremne Jego staranie się. Żydzi oczekiwali, że Jezus będzie w taki, a nie inny sposób, że Jezus jako Zbawiciel będzie tak się zachowywał i oni Go zaakceptują, bo będzie postępował tak, jak im się to wydaje. A Jezus chodził i robił wyłącznie to, co usłyszał i zobaczył u swego Ojca, gdy modlił się na Górze Oliwnej niejednokrotnie przez całą noc. Czytamy w liście do Rzymian 9 rozdział, wiersz 33. Jak napisano: oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Kamień obrazy i skałę zgorszenia. Żydzi gorszyli się Jezusem, bo nie był to człowiek, który im odpowiadał. Z drugiej strony Grecy szukali mądrości. Wielu filozofów, którzy wtedy żyli, byli to Grecy. Grecy byli zainteresowani ludzkim rozumowaniem, argumentami, logiką. Jezus był daleki od tego. W Dziejach Apostolskich czytamy w 17 rozdziale wiersze 18 i dalej 32 i 33. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z Nim. Jedni mówili: cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś: zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: o tym będziemy Cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Zobaczmy, to jest historia Pawła, który głosił Ewangelię Jezusa Chrystusa dla myślicieli greckich, dla filozofów, dla tych, dla których umysł był czymś nadrzędnym. I kiedy zwiastował im o zmartwychwstaniu Jezusa, dla nich to było już za dużo. dla nich to było za dużo. To się w głowie nie mieści. Jak człowiek, który umiera, to jest rzecz naturalna, może z martwych powstać. I to według mocy, którą sam posiadał. Dla nich to było nie do przyjęcia. To się nie mieściło w ich głowach. Tego się logicznie nie dało wytłumaczyć. Nie dało się wytłumaczyć. Dla Żydów ukrzyżowany Chrystus był zgorszeniem. Oczekiwali innego Zbawiciela. A zaproponowano mu kogoś przybitego do krzyża. Oczekiwali osoby silnej, oczekiwali osoby przebojowej, oczekiwali osoby o wielkim autorytecie, za którym pójdą tłumy. Chodziło oczywiście im o nich samych. Nie myśleli o tłumach prostych ludzi, bo dla nich prosty ludzie to nie było żadna wyrocznia, żaden punkt odniesienia. Zauważmy, natomiast na pogan ukrzyżowany Chrystus był głupstwem. Nie byli oni w stanie pojąć, jak ktoś, kto umarł w pogardzie i słabości, mógłby kiedykolwiek zaradzić ich problemom. Jak ktoś, który dał się przybić do krzyża, który był tak bity, męczony, który nie potrafił sam zadbać o swoje sprawy, nie potrafił wybrnąć z tej niebezpiecznej sytuacji, zginął jako przestępca. Jak ktoś taki może nam pomóc? Jak ktoś taki może poprowadzić nas? Jak ktoś taki może być naszym Zbawicielem? Lecz w cudowny sposób dokładnie te rzeczy, których poszukiwali zarówno Żydzi, jak i poganie, zostały znalezione tylko i wyłącznie w Jezusie. Dlaczego taka była sytuacja wtedy, że Żydzi oczekiwali kogoś innego, Grecy, czyli poganie, oczekiwali kogoś innego, a Jezus jakby i dla jednej grupy, i dla drugiej grupy Jezus w ogóle nie pasował. Nie można było jakby wpasować te ich tak zwane puzzle myślowe, które oni układali. Jezus nie pasował w jednej ani drugiej sytuacji. Oni jakby byli zakłopotani tym, kim był Jezus. Pojawił się taki ktoś, głosi słowa, które wkłada w nasze serca, w nasze umysły, słowa, które są wręcz dziwnie, jak mówił Izajasz, dlatego ja też będę nadal dziwnie postępował z tym ludem. Cudownie, ale i dziwnie. I zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Kto chce poznać Boga, musi ludzki rozum odstawić na bok. Musi mądrość tego świata odstawić na bok, bo nie dość, że Boga nie pozna, już nie mówię o doświadczeniu Boga, nawet nie jest w stanie uwierzyć w Boga. Człowiek, który chce uwierzyć w Boga, chce pójść za Bogiem, musi porzucić ludzki sposób myślenia, musi porzucić logikę, musi porzucić ludzkie rozumowanie, bo takimi sposobami Boga nie jest się w stanie poznać. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 2, wiersze od 4 do 10, tutaj Paweł mówi tak. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My wtedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. W tym wersecie 9 czytamy o trzech organach, które Paweł wymienia, przez które poznajemy rzeczy ziemskie, czyli oko, ucho i serce ludzkie, inaczej umysł może. Lecz one jednak nie wystarczą, aby przyjąć Boże Słowo, ponieważ do tego potrzebny jest Duch Święty. Czy Żydzi w osobach faryzeuszy i saduceuszów i uczeni w piśmie i zakonoznawców, czy Grecy, ludzie wykształceni, ludzie myślący, tak zwani myśliciele, próbowali pojąć i zrozumieć naukę Jezusa i patrzeć na Niego tylko to tak oczami fizycznymi, słuchać fizycznie to, co On mówił, analizować to wszystko, wkładając to do serca, i nie pasowało. Nie potrafili zrozumieć tego, co Jezus mówił. Nie potrafili tego zrozumieć. Sam Paweł powiedział: głosimy mądrość wśród doskonałych. I zaznacza, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. To nie chodzi o mądrość tego świata, chodzi o mądrość Bożą. Jak mówi wiersz 7, głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Gdyby wiedzieli, kim naprawdę jest Jezus Chrystus, gdyby zechcieli, aby Duch Święty im to objawił, Jezus nie poszedłby na krzyż, nie ukrzyżowaliby Jezusa Chrystusa, bo uznaliby Go jak za prawdziwego Zbawiciela. Paweł nie mówił, aby mowa moja i zwiastowanie były ogłoszone w przekonywających słowach mądrości. Można stać i przekonywać ludzi. Tak Grecy robili. Stali na rogach ulic w miastach greckich i przekonywali. I wysuwali wiele argumentacji, jakieś tezy tutaj rysowali przed swoimi słuchaczami, aby przekonać ich i przeciągnąć na własną stronę w czasie rozmowy. No ja mam rację, nie ty masz rację. Biblia nazywa to jednym słowem, jednym zdaniem. Biblia nazywa to jednym zdaniem. To są spory o słowa, spory o zakon, do niczego nie prowadzące. Jakby wszedł człowiek, wchodzi pastor do sali i ma na przykład niebieskie skarpetki, ma krótkie spodnie, widać, że ma niebieskie skarpetki. No, wiele osób się zgorszyło. No jak pastor na kazalnicy? On powinien mieć czarne skarpetki, a nie niebieskie. I no, zaczynają się sprzeczać. Sprzeczać się o takie rzeczy? Albo jedna siostra ubrała się w taką sukienkę, druga się ubrała w taką sukienkę. Nie daj Boże, przychodzą na nabożeństwo, a to są dwie identyczne sukienki. No i problem. I taka siostra, jedna z drugą, patrzy na siebie z takim wyrazem posępnym, jak mogła nałożyć taką sukienkę. Teraz nie będą patrzeć na mnie, tylko będą patrzeć na nią. Zamiast słuchać słowa Pańskiego, to skupiają się na rzeczach w ogóle niepotrzebnych. Żydzi patrzyli tak. O, Jezus, prosty człowiek, niewykształcony. Często, gdy mówił Jezus, wpadali w zakłopotanie, bo nie potrafili sprostać temu, co Jezus mówił. Kiedy zadawał pytanie, nie potrafili mu na to odpowiedzieć. On ich wpędzał w zakłopotanie. Tym bardziej, że przy innych Izraelitach, przy których uchodzili za skarbnice wiedzy, skarbnice mądrości w zakonie Mojżesza, Jezus to wszystko obalał i oni nie potrafili tego ogarnąć. W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, 11 wiersz i później 12 i 16, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. I dalej Ewangelia Jana, 16 rozdział, 13-15. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. To, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Zobaczmy, człowiek, który chce poznać Boga, musi to zrobić na Bożych zasadach. To Duch Święty musi człowieka przekonać, to Duch Święty musi człowieka pouczyć, musi mu pokazać, co dokładnie Jezus mówi. Kiedy czytamy Słowo Boże i pewne rzeczy nie rozumiemy, to co, bierzemy kawę, siadamy z notatnikiem, siadamy z wieloma tłumaczami Biblii, no i próbujemy to jakoś przeanalizować, rozwikłać tę zagadkę, którą czytamy w Słowie, której nie rozumiemy. Czy to jest droga? Nie, musimy pytać Ducha Świętego. Duch Święty, objaw nam, co Jezus w tym fragmencie chciał nam powiedzieć. Jak apostoł Paweł powiedział w 10 rozdziale tego pierwszego listu do Koryntian, w 10 wierszu 2 rozdziału. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. Nam objawił to Bóg przez Ducha. My potrzebujemy Bożego objawienia. Żydzi i Grecy potrzebowali Bożego objawienia, tylko oni nie chcieli tego Bożego objawienia. Dlatego zawsze był między nimi konflikt, między nimi a Jezusem. Bo Jezus mówił jedno, a oni rozumieli drugie. I oczywiście, kto był winien? No Jezus, bo dziwne rzeczy wkłada w ich serca, dziwne rzeczy mówi i oni tego nie rozumieli, bo nie chcieli rozumieć. Jeśli przychodzimy do Boga, musimy chcieć, aby to Jezus w osobie Ducha Świętego nam wyjaśnił, co dokładnie należy wiedzieć, co dokładnie należy rozumieć. Czytam, bo któż poznał myśl Pana? Kto poznał myśl Pana? My poznaliśmy myśl Pana, dlatego, że jesteśmy, przynajmniej mamy być, myśli Chrystusowej. Jak mówi 12 wiersz 1 listu Koryntian, 2 rozdział, który ten czytaliśmy, fragmencik, a myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Dopiero jak otrzymamy Ducha Świętego, będziemy wiedzieć, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Będziemy rozumieć te Boże objawienie, które Jezus głosił. Jezus powiedział, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Oni myśleli, no jak 3 dni odbudować? 46 lat budowali tę świątynię, a w 3 dni chcesz ją odbudować? To nawet dzisiaj, w 2020 roku, 26 kwietnia, możemy powiedzieć, zburzcie to kaplicę w Międzylesiu na przykład i w 3 dni ją odbudujecie. Nie ma takiej szans. Przy takiej technologii budowlanej czy takich nowinkach technicznych, które teraz technika budowlana ma, tej kaplicy w Międzylesiu, chociaż ona w porównaniu do świątyni jerozolimskiej jest mikroskopijna, nie dałoby się jej w 3 dni odbudować. Nie dałoby się jej w 3 dni odbudować. Choćby było nie wiadomo ile robotników, choćby nie wiadomo ile sprzętu, bo to był najnowocześniejszy sprzęt, fachowcy, wszyscy do dyspozycji, pogoda ładna, pieniądze są i budujemy. Nie dałoby się tego w 3 dni odbudować. I oni tak to rozumieli. No jak? Świątynia 46 lat budowali i w 3 dni chcesz ją odbudować? Jezus mówi o świątyni ciała swego. Oni tego nie rozumieli, bo nie mieli objawienia Ducha Świętego. Że to chodzi o świątynię ciała swego. Oni tego nie rozumieli, bo nie chcieli tego rozumieć. Bracia, siostry, jeśli chcemy zrozumieć to, co Bóg nam chce powiedzieć, potrzebujemy, musimy mieć, nie tylko potrzebujemy, musimy mieć objawienie Ducha Świętego. Ewangelia Jana, jak czytaliśmy, 16 rozdział, 13-15, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Możemy dodać, jeśli będziemy tylko tego chcieli. Jezus nie będzie nas zmuszał, abyśmy poznali Jego prawdę. Duch prawdy wprowadzi nas we wszelką prawdę, jeśli tylko będziemy mieli takie życzenie. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmie. List do Kolosan 1:24-29. Teraz raduję się z cierpień, Paweł mówi, które za was znoszę i dopełnię na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Zauważmy, Paweł mówi, zostałem przez Boga ustanowiony sługą, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. To znaczy tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego przez Jezusa Chrystusa. Gdyby tylko Duch Święty objawił Żydom i Grekom w tamtych czasach, gdyby oni chcieli usłyszeć to objawienie, oni by wtedy inaczej patrzyli na Jezusa. Oni by padli na kolana i powiedzieli, ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata. Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata. Ty jesteś Synem Bożym. Jak mówi apostoł Piotr, kiedy Jezus zapytał, kiedy głosił o spożywaniu swego ciała i piciu swojej krwi, kiedy większość ludzi, słuchaczy go opuściła i Jezus zapytał uczniów swoich, czy i wy chcecie odejść? Co odpowiedział apostoł Piotr? Panie, gdzie pójdziemy? Ty jesteś Synem Bożym. Ty masz słowa żywota wiecznego. Gdzie my pójdziemy? Ty jesteś tym Zbawicielem. Piotr chciał mieć objawienie, kim jest Jezus i to objawienie otrzymał. To objawienie otrzymał. Odrzucił na bok swoje logiczne myślenie, bo człowiek to był człowiek rozumny. Odrzucił na bok swoją ludzką mądrość, swój sposób pojmowania. A zechciał zapoznać się tym, co ma Jezus do powiedzenia. Jego chciał mieć wiele wspólnego ze sposobem myślenia Jezusa Chrystusa. Chciał być człowiekiem, który jest myśli Chrystusowej. Myśli Chrystusowej. Im to chciał dać Bóg poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus z was, nadzieja chwały. Chrystus był tajemnicą. Do czasu, kiedy Duch Święty nie odsłonił tej tajemnicy, dla wszystkich to było zakryte. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Zobaczmy, celem Jezusa Chrystusa, celem głoszenia Jezusa Chrystusa było to, aby zwiastując i napominając, nauczać każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby go stawić doskonałym przed Bogiem. Aby go stawić doskonałym przed Bogiem. I to samo robił Paweł i inni apostołowie. I dzisiaj my to robimy. Ale napominamy wszystkich i zachęcamy, jeśli chcesz naprawdę zrozumieć, co Bóg ma do powiedzenia, gdy słyszysz słowa z kazalnicy, gdy słyszysz słowo, gdy czytasz Biblię, kiedy Bóg do ciebie indywidualnie przemawia, potrzebujemy objawienia Ducha Świętego, abyśmy nie rozminęli się z Bożym rozumowaniem, abyśmy się nie rozminęli z Bożą wolą. Bo usłyszysz słowo, a to by się z czym innym kojarzyło. A Jezus mówi, a my się z czym innym kojarzy. Potrzebujemy objawienia Ducha Świętego. Prośmy Boga o objawienie Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Tylko i wyłącznie Duch Święty może nam wskazać tą właściwą drogę. Ale musimy odstawić na bok swoje ja, musimy odstawić swoje logiczne myślenie, musimy odstawić swoje takie analizowanie ludzkie. W Bożym Słowie, kiedy czytamy o tych wszystkich rzeczach, czasami zupełnie dla nas niezrozumiałych, musimy powierzyć się Duchowi Świętemu, który nam to wszystko dokładnie wyjaśni. Pamiętam w szkole, jak na języku polskim w szkole średniej dali nam list pewnego pisarza, taki krótki list, i powiedzieli: opiszcie dokładnie, co ten autor tego listu chciał przez ten list powiedzieć. No i zaczęło się. Inni tak ten list zinterpretowali. To byśmy podzieleni na grupy i ta grupa tak ten list zinterpretowała, ta grupa tak ten list zinterpretowała. Moja grupa, było cztery osoby, tak ten list interpretowaliśmy, tak to widzieliśmy, co autor miał na myśli. A nauczycielka pokazała nam faktycznie, co autor miał na myśli, przeczytała nam to wszystko, co autor mówił o tym liście, do kogo go kierował, co chciał przez ten list osiągnąć, i wszystkie nasze interpretacje całkowicie się z tym rozminęły. To jak wśród ludzi można co innego zrozumieć, a co innego usłyszeć, to jeśli chodzi o Boże Słowo, to jest jeszcze bardziej niebezpieczne, bo to chodzi o nasze życie. Ewangelia jest głoszona po to, aby człowiek uzyskał życie wieczne. Po to jest głoszona Ewangelia, jak mówi Paweł, zwiastujemy Ewangelię, napominamy i nauczamy każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby go stawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. Aby człowiek żył. Aby człowiek żył. I dalej na koniec czytamy jeszcze jeden fragment listu do Rzymian, 16 rozdział, 3 wiersze, 25 do 27. List Pawła do Rzymian, 16 rozdział, 25-27. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według tajemnicy, objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, aby je przywieść do posłuszeństwa wiary. Bogu, który jedynie jest mądry, nie będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. Zwiastowanie o Jezusie Chrystusie, Ewangelia Jezusa Chrystusa była tajemnicą przez długie wieki pokryta milczeniem. Nikt nie wiedział, o co dokładnie chodzi. A teraz objawił to przez Pisma Prorockie Duch Święty wszystkim narodom. Po co? Aby przywieźć się do posłuszeństwa wiary. Jezus głosił to przez te 3,5 roku, kiedy był już dorosły i miał to, zaczął już służbę. Głosił, aby ludzie byli posłuszni Bogu. By patrzyli na Niego nie jako na człowieka fizycznego. O, jak Jezus był ubrany, jaką kształt brody ma, jaką kształt twarzy, czy był grubszy, czy był chudszy, jak chodzi, jakie sandały nosił, jakie firmy. To nie o to zupełnie chodziło. Chodziło o to, Jezus jak żył i co głosił. Jak żył i co głosił. Jezus był posłuszny swemu Ojcu do końca. Czyli do śmierci krzyżowej. Śmierci krzyżowej. Jezus mówi, chcę, abyście też byli posłuszni memu Ojcu. Abyście byli posłuszni memu Ojcu. Ale to nie jest możliwe, jeśli Duch Święty nam nie objawi, jak mamy to robić. Potrzebujemy objawienia Ducha Świętego, aby zrozumieć, co głoszone jest z kazalnicy, co Bóg nam mówi, kiedy czytamy w Biblii, sami w domu, kiedy się do Niego modlimy, czy w jakiś inny sposób Bóg daje nam widzenie, czy jakieś słowo. Musimy prosić Ducha Świętego, aby nam powiedział, co Bóg chce przez to nam powiedzieć, abyśmy się nie rozminęli. Bo możesz dostać widzenie, słowo i ty rozumiesz to i to. A, tu już wiem, o co chodzi. A pytałeś się Boga, czy to o to chodzi? No nie pytałem się, ale wiem, o co chodzi. Pytaj się Boga. Bo możesz pomyśleć sobie, a, to wiem, o to chodzi. Wiem, o co chodzi. I możesz się z tą Bożą wolą rozminąć. A Bóg chciał, żebyś co innego robił, żebyś inną drogą poszedł. Potrzeba jest, abyśmy prosili Boga na każdym czasie, aby Duch Święty nam mówił, co Jezus chce nam powiedzieć. Aby Duch Święty nam objawiał, co Bóg chce nam przekazać, czego Bóg od nas oczekuje. Co jest Bożą wolę, co jest dobre, właściwe i doskonałe. Co jest dobre, słuszne i doskonałe, jak mówi list do Rzymian, 2 rozdział. Co jest dobre, jest słuszne i doskonałe. Musimy wiedzieć, jaka jest Boża wola. I Bożej woli nie poznamy, jeśli Duch Święty nam nie będzie jej wyjaśniał. I my nie chcemy, będziemy chcieli słuchać tego wyjaśnienia. Jezus chciał wyjaśniać słowo swego Ojca dla Żydów, dla Greków i robili to później apostołowie. I w wielu przypadkach nikt nie chciał ich słuchać, bo ludzie szli swoim potokiem myślenia. Bo im się to w głowie nie mieściło. No jak Jonasz mógł być w żołądku ryby przez 3 dni, 3 nocy, we wnętrzu ryby? Jak to możliwe? To się fizycznie nie da. Można zmierzyć żołądek największej ryby, która dzisiaj pływa. Możemy zmierzyć wielkość człowieka, średniej wielkości, tam 1,75 m wzrostu, na przykład 80 kilowagi. Nie jest to możliwe, żeby człowiek spędził 3 dni we wnętrznościach ryby. Jedno byś zginął, a po drugie ryba by się udławiła. To jest ludzki sposób myślenia. A Boży sposób myślenia, taki, którego naucza Duch, który objawił nam to Bóg przez Ducha, że jeśli Bóg powiedział, że tak było, to tak było. Jeśli Jezus powiedział, zbuduj się tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję, tak. Jeśli tak Jezus powiedział, tak, to tak by było. I nie dyskutujemy nic więcej na ten temat. Nie rozważamy, jaki sposób to by się dokonało. Nie, Jezus powiedział, to tak jest, amen. To tak jest i amen. Dlatego słuchajmy Boga, który jedynie jest mądry. Mądrość tego świata odrzucę, mówi Bóg. Mądrość tego świata odrzucę. Zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Bo Bóg postępuje cudownie, ale i dziwnie. Dlatego słuchajmy Boga, bo On jedynie jest mądry. Jest to cudowny władca, cudowny nasz Zbawiciel, który robi to wszystko dla naszego wspólnego dobra. Bo On jest dobry. I Jemu niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. Bracia, siostry, skłońmy teraz głowę, będziemy się modlić na koniec tego nabożeństwa. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które posłałeś. Za tą naukę, którą nam przedłożyłeś, Panie, abyśmy ją przyjęli, umieścili w Twoich sercach i żyli według Twojego słowa. Dziękujemy Ci, nasz Boże. Dziękujemy Ci, Panie, że w łasce swojej mamy tą możliwość. Mamy tą możliwość technologiczną, żeby mimo naszej fizycznej nieobecności w społeczności możemy słuchać Twojego słowa, możemy się budować, możemy razem w duchu być wspólnie jako jedna wielka Twoja rodzina. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, Panie, za wspaniałe słowo. Dziękujemy Ci, Panie. Ale chcemy Cię, Panie, też prosić, bo jest taka potrzeba, Boże, chcemy Cię prosić, abyś dał deszcz. Panie, abyś dał deszcz na nasze pola, na nasze sady, parki czy ogrody. Prosimy Cię, abyś dał deszcz, aby ta ziemia odetchnęła, Boże, od tej spiekoty. Prosimy Cię, daj ten deszcz wiosenny, Boże, który ożywi tą spieczoną ziemię, który posili ten spieczony grunt, Panie. Prosimy Cię o to, błagamy Cię, abyś pobłogosławił, abyś wysłuchał nasze prośby, abyś dał obfitość deszczu, że jak my codziennie jesteśmy nakarmieni, idziemy do sklepu, kupujemy wspaniałe rzeczy i robimy z tego posiłek i radujemy się jedząc i dziękując Ci za wspaniałe dary, które możemy spożyć, Panie, też pobłogosław i ziemię, aby mogła spożyć ten dar, jaką jest woda, Panie, bo z tej ziemi mamy pokarm, Boże. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił, Boże, aby ta ziemia już nie schła, aby była odpowiednia ilość wody gruntowej, aby nie było tej suszy, Panie. Ty wiesz, jak stworzyć, Ty wiesz, jak pobłogosławić, Ty wiesz, jak tą sytuację taką ciężką rozwiązać. Dziękujemy Ci, Boże, że to wszystko uczynisz. Dziękujemy Ci, Panie. I dziękujemy Ci za jeszcze raz za budowę naszego nowego kościoła w Styrzyńcu. Dziękujemy Ci, Panie. Ty widzisz potrzebę, potrzeby nasze na tą budowę. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy finansów, potrzebujemy rozwiązać wiele sytuacji, aby ten budynek mógł dalej rosnąć. Pobłogosław, Boże, pobłogosław, Panie, nam, Panie, wsparcie finansowe, pobłogosław tych pracowników, którzy tam pracują. Daj im mądrość, daj im pomysłowość, Panie, a też dochroń ich, Panie, od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń, aby nic nikomu się nie stało. Pobłogosław tych, którzy w jakikolwiek sposób, obojętny sposób, z serca angażują się, aby ten kościół powstał, abyśmy mogli tam się liczniej zgromadzać, niż tutaj w tej małej kapliczce, która już jest za mała, abyśmy mogli tutaj być na nabożeństwie i słuchać tego słowa i uwielbiać Ciebie. Wiele jest chwalców, którzy mogliby przyjść tutaj, ale tu już nie ma miejsca. Dlatego czekamy, aż tamten kościół powstanie, kiedy będziemy się dużo, dużo, dużo w większym gronie mogli spotkać. Prosimy Cię, abyś nas pobłogosławił i dalszą część tego niedzielnego dnia pobłogosław, Boże, nas. Chwała Ci po wieki wieków. Amen.